Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem jest Marek Skiba, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, były kandydat na prezydenta Gdańska. Rozmawia Andrzej Urbański.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Konferencja Episkopatu Polski wydała stanowisko w sprawie tak zwanej karty LGBT. Czy miał pan okazję zapoznać się z tym stanowiskiem?
No tak bardzo pobieżnie, raczej z komentarzami na temat.
Biskupi wyrażają sprzeciw wobec projektów niektórych samorządów lokalnych. Rozumiem, że dotyczy to zarówno Warszawy, jak i Gdańska, które inicjują działania mające na celu promocję praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Podkreślają, że u podstawy ich stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa. Czy według pana takie stanowisko nie powinno pojawić się dużo wcześniej, choćby wtedy, kiedy trwała dyskusja wokół gdańskiego modelu na rzecz równego traktowania, który został wprowadzony przez Radę Miasta w ubiegłym roku?
Panie redaktorze, gdy my rzeczywiście toczyliśmy boje z urzędnikami Urzędu Miasta Gdańska od przełomu 2017 i 2018 roku do czerwca 2018, rzeczywiście staraliśmy się uwrażliwić wszystkie środowiska Miasta Gdańska, także środowisko duchownych biskupów Miasta Gdańska. Osoby, które przyjechały do Gdańska z zewnątrz, od których także czerpaliśmy wiedzę, w jaki sposób procedować, w jaki sposób rozmawiać z urzędnikami w mieście, wyraziły się o naszych biskupach w sposób następujący. Szanujcie swoich biskupów, gdyż oni dokonali czegoś wielkiego. Oni zajęli stanowisko ustami duszpasterzy do spraw rodzin o tym, jak wielkim zagrożeniem jest to, co się dzieje w mieście Gdańsku. Wydaje się, że w tym czasie to jest wszystko, co można było zrobić. Stanowisko biskupów zostało określone jako działanie heroiczne.
Co to znaczy, toczyli się bój?
Panie redaktorze, Urząd Miasta Gdańska wymyślił sobie model na rzecz równego traktowania jako ostateczny finał pewnego procesu wprowadzania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Przypomnę, że wcześniej podejmowane były próby wprowadzenia tychże rekomendacji drogą tak zwanego panelu obywatelskiego. Gdańszczanie w sposób jednoznaczny wypowiedzieli się, że nie chcą zapisów Europejskiej Karty Równości w życiu lokalnym. Ta rekomendacja uzyskała zaledwie 44% poparcia osób biorących udział w panelu obywatelskim. Wówczas wymyślono sobie kolejny organizm, czyli model ekspertów. Do tego modelu ekspertów już nie byli zapraszani tylko gdańszczanie, tylko tak zwani eksperci. Przypomnę, zdecydowanej większości środowiska lewicowe, środowiska związane z ruchem LGBT i to te środowiska opracowały model na rzecz równego traktowania.
Ale pan uczestniczył w tych spotkaniach, czy
nie.
To znaczy nie uczestniczył pan? Nie został pan zaproszony?
Środowiska chrześcijańskie zostały wykluczone z samego założenia w pracach modułu ekspertów, dlatego że zacytuję jeden z cytatów tegoż dokumentu. Zdecydowaną większość w tym mieście stanowią osoby deklarujące przynależność do kościoła rzymskokatolickiego. Jednym z największych zagrożeń w tym obszarze jest uniwersalizowanie jednej religii, tradycji religijnej czy też światopoglądowej na wszystkich członków i wszystkie członkinie danej społeczności, co prowadzić może do nierównego traktowania i dyskryminacji grup mniejszościowych, czyli na przykład chrześcijanie jako środowisko większościowe traktowanych przez urzędników miasta Gdańska jako potencjalna grupa dyskryminująca.
Czyli pan się czuje wykluczony z tej...
Jak większość gdańszczan, żebyśmy mieli świadomość, doprowadziliśmy się do tyranii mniejszości.
Ale wróćmy do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi, przedstawiając stanowisko Kościoła, stwierdzają, że świadomie nie używają nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka. A dalej piszą, że proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Czy to są według pana rzeczywiście wymyślone wyobrażenia?
Panie redaktorze, cały model na rzecz równego traktowania w samych swoich założeniach oczywiście wychodzi dokładnie z takiego stanowiska, że kwestie płci czy też kwestie tożsamości płciowej nie mamy traktować z punktu widzenia biologii czy też katechezy, lecz z punktu widzenia tak zwanej wiedzy o społeczeństwie, czyli wszystko staje się pewną umowną wartością. Ja wrócę... Możemy sobie założyć, że ktoś jest kobietą, ktoś jest mężczyzną. W związku z tym można tworzyć takie lub inne relacje.
Ja wrócę do tego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski, bo ono jest bardzo ciekawe. Mało tego, biskupi stwierdzają, że tego typu alternatywne wizje człowieka, o których właśnie już wspomnieliśmy, nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji, ale gdyby miały stać się podstawą normy społecznej, byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu. Czy pan uważa, że europejska cywilizacja może być przez tego typu projekty i modele zagrożona?
Oczywiście, że tak. Tego typu dokumenty godzą w podstawy cywilizacji łacińskiej. Jest to oczywiste, ale przede wszystkim po prostu w biologię. Tylko pani profesor Płatek mówi, że w związkach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci. Natomiast wydaje się, że jednak nauka, biologia nie potwierdza tej tezy. Jest sprawą oczywistą, że doprowadzenie do sytuacji takiej, w której rodzice nie będą mogli decydować o tym, jak wychowywane są ich dzieci, jeśli to rodzice nie będą decydować, w jakim światopoglądzie będą wychowywane ich dzieci, w jakim świecie wartości będą wychowywane ich
ale
dzieci.
Ale czemu pan podejrzewa, że nie będą wychowywane według właśnie tego, co chcą rodzice? Na jakiej podstawie?
Na podstawie 2000 lat dojrzewania naszej cywilizacji. Jeśli do tej pory to rodzice decydowali o tym, w jaki sposób nauczane są ich dzieci w sprawach światopoglądowych, jeżeli po pierwsze, jeżeli te wartości zapisane są w Konstytucji, mówi o tym artykuł 48, mówi o tym artykuł 53, to dlaczego wprowadza się kolejne dokumenty, które mają być swego rodzaju protezą lub też substytutem, które docelowo mają zastąpić działanie Konstytucji na terenie Rzeczpospolitej?
A co to znaczy, że to jest proteza, tego typu dokumenty?
W momencie, gdy wykluczymy świat wartości chrześcijańskich z naszej codzienności, musimy zacząć tworzyć coś, co będzie podstawą ładu społecznego.
I to znaczy, że to jest teraz realizowane,
tak,
tworzone?
Tak. Jeżeli przestaniemy uważać, że najważniejszym przykazaniem, które powinno determinować naszą relację z drugim człowiekiem, jest przykazanie miłości, jeżeli uznamy, że ono jest nieważne, bo cała nauka Jezusa Chrystusa i jego życie to jest jakaś bliżej nieokreślona przypowieść lub też opowieść czy bajka, to wówczas musimy stworzyć sobie coś na podstawie jakiś zbiór praw i dokumentów, na podstawie którego będziemy budowali relacje z drugim człowiekiem.
Ale czyli... to przesłanie miłości, o tym przesłaniu miłości mówią również środowiska LGBT, te, które czują się wykluczone.
Tak, i tylko jest to zawłaszczanie pojęć. To nie jest... No, chociażby słowo rodzina, tak? Pojęcie rodziny wywodzi się od słowa rodzić. Nie ma możliwości, aby w związkach jednopłciowych, stricte rzeczywiście jednopłciowych, rodziły się dzieci. W związku z tym jest to tego rodzaju zawłaszczanie pojęć. W taki sam sposób zawłaszcza się pojęcie miłości, czy też czystości. Tak, te środowiska, zabierając nasze argumenty, czy też nasze wartości, utożsamiają je ze swoim środowiskiem, tak naprawdę mieszając nam w głowie.
W karcie, o której rozmawiamy, biskupi mówią, że najbardziej niepokojącą propozycją jest wprowadzenie zajęć edukacji seksualnej. I te zajęcia edukacji seksualnej uwzględniają kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej zgodnie ze standardami i wytycznymi WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Czy według pana projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie dzieci i stać się programem je deprawującym?
Oczywiście, że tak. Ten proces jednakowoż jest rozpisany na całe lata, stąd też sami nie zauważymy, jak metodą salami zostaną nam odcięte pewne prawa, które dziś nam są przynależne. Panie redaktorze, jak to się dzieje? Ano w sposób bardzo prosty. Ja przypomnę, oczywiście pan wiceprezydent Kowalczuk szermuje tutaj informacjami, że bez wiedzy i zgody rodziców żadne takie zajęcia się w gdańskich szkołach nie będą odbywały.
No właśnie, ja przypomnę, obecny w studiu Radia Gdańsk prezydent Piotr Kowalczuk raczej uspokajał rodziców i zachęcał do tego, żeby przede wszystkim precyzyjnie wczytywać się w te treści modelu gdańskiego i projekty pokrewne. Może więc te wszystkie wątpliwości, o których pan mówi i zarzuty są przesadzone?
Oczywiście, że nie są. Szanowny panie redaktorze, proces seksualizacji dzieci jest procesem rozpisanym na lata, dlatego że jego ideą jest rozbicie rodzin. To jest zasadniczy cel. Rozbicie relacji między dziećmi a rodzicami.
Ale sugeruje pan, że prezydent miasta, dużego miasta chce rozbijać. Ja na antenie słyszałem dużo dobrych słów uspokajających.
Ja również je słyszałem. Jestem słuchaczem Radia Gdańsk. Panie redaktorze, pan prezydent Kowalczuk sam nie wie, że podlega procesom tej samej propagandy, którą sam uprawia.
A skąd pan to wie?
No, chociażby stąd, że wszyscy się zmieniamy. Jeszcze paręnaście lat temu prezydentowi nie przeszłyby przez usta pewne słowa, które dzisiaj przechodzą. W związku z tym nasze sumienia stają się coraz bardziej elastyczne. Nasze postrzeganie spraw staje się coraz bardziej elastyczne. A co za tym idzie? Jestem przekonany o tym, że pan prezydent Kowalczuk jest również przekonany o tym, że czyni dobrze. Tyle tylko, że w świecie relatywizmu, jakiego on jest współautorem, pojęcie dobra jest czym innym w jego ustach, a w czym innym w naszych ustach.
Wróćmy do tej warszawskiej karty, która według polskich biskupów proponuje szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatywy stygmatyzujące w wymiarach społecznych osoby wyznające inne światopoglądy lub religie. I chociaż zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji, mówią biskupi, to jednak sprzyja dyskryminacji innych, uważają polscy hierarchowie.
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, ale muszę się odnieść do poprzedniego pytania, gdyż powoli zaczynamy dochodzić do takiej sytuacji, kiedy zostają pewne niedopowiedzenia. Jeżeli istotnie wszyscy mielibyśmy na celu dobro dzieci, to prawdopodobnie na przestrzeni 2 lat udałoby nam się spotkać z panem wiceprezydentem Kowalczukiem. Natomiast od 2 lat, od 2017 roku, czyli od projektu in vitro, którego częścią jest projekt Zdrowe Love, nam się nigdy nie udało spotkać.
A zabiegaliście o te spotkania?
Oczywiście, że tak. Ja dopowiem tylko, że w trakcie tychże głosowań nam się udało spotkać z wieloma osobami. Udało nam się z przewodniczącym Rady Miasta spotkać, z panem wiceprzewodniczącym, panem Błaszkowskim, z panią przewodniczącą Komisji Zdrowia, panią Dunajewską.
Co z tych spotkań wynikało?
Że się nie da. Że prezydent i wiceprezydent stwierdzili, że tak trzeba, bo tak jest najlepiej. Ale powiem jeszcze coś. Proszę państwa, żebyście państwo wszyscy mieli świadomość, że projekt Zdrowe Love w swoich założeniach miał być projektem zdrowia prokreacyjnego. Czyli miał być częścią projektu in vitro. Jego założeniem podstawowym było to, aby młodzież, gdy dorośnie, w przyszłości nie stała się potencjalnymi klientami klinik in vitro. Takie było podstawowe założenie tego projektu. Natomiast otrzymaliśmy dokument, w którego treściach, którego treści absolutnie narażają dzieci na poddawanie ideologizacji przez środowiska homoseksualne, a to już przynajmniej, natomiast przede wszystkim rozbijają relacje między rodzicami a dziećmi. Ten dokument to nie tylko, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pan prezydent Kowalczuk mówi o tym, że projekt adresowany jest do osób kilkunastoletnich, to w takim razie dlaczego jego treścią są standardy edukacji Światowej Organizacji Zdrowia dla grup od 0 do 4, 4, 6, 6, 9, 9, 12, 15 i więcej? Pytanie, dlaczego to jest elementem tego projektu, skoro projekt jest adresowany do dzieci kilkunastoletnich.
Wróćmy do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski. Projekt, i tu pewnie z pana też dziedziny, po pierwsze miał być finansowany ze środków publicznych, co rodzi wątpliwości według biskupów, co do poszanowania zasad sprawiedliwości społecznej. Co według pana jest groźniejsze? Finansowanie ze środków publicznych czy dyskryminacja osób? A może jeszcze, bo tutaj jest wątpliwość, że to jest zmiana w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju.
Myśmy ten argument dotyczący finansowania podnosili w dyskusjach z Radą Miasta, także odnośnie projektu Zdrowe Love. Przepraszam, projektu in vitro, który jest częścią, którego Zdrowe Love jest częścią. Mianowicie, oczywiście podnosiliśmy ten kłopot, że podatnicy miasta Gdańska, którzy ze względów światopoglądowych nie mogą korzystać z procedur in vitro, a mają problem z poczęciem dziecka, są dyskryminowani. Dlatego, że nie wspomaga miasto procedur na przykład typu na protechnologię. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa. Zapytał pan o finansowanie. Szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę. My mamy te dokumenty jako odpowiedzialne Gdańsk. One także znajdują się na naszych stronach. Przez blisko 7 miesięcy prac nad modelem na rzecz równego traktowania urzędnicy miasta Gdańska wpisali ten dokument, że jego szacunkowy koszt będzie wynosił 12 milionów złotych rocznie. I ta wielkość, 12 milionów złotych rocznie w perspektywie Gdańsk 2030, czyli 150 milionów złotych, ta wielkość, ta kwota była wpisana w ten dokument do poniedziałku poprzedzającego głosowanie. Natomiast radni 28 czerwca już głosowali dokument bez zapisanych kwot. Można zapytać, dlaczego ktoś ukrywa koszty wprowadzenia modelu na rzecz równego traktowania przed gdańszczanami.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.